Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Dzisiaj sporo ciekawych informacji. 86 lat temu w Poznaniu zaczęły się pierwsze wypędzenia. W programie bardzo ciekawe wspomnienie Krystyny Piwańskiej. Ale opowiemy też między innymi o bardzo ciekawej wystawie przed Archiwum Państwowym w Poznaniu i o interesującym cyklu rozmów na temat polskiej arystokracji. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy od utworu z dawnych lat. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. Now people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries.
In the ghetto.
Osiemdziesiąt sześć lat temu w Poznaniu zaczęły się pierwsze wypędzenia. Polacy byli wyrzucani z domów i trafiali do nazistowskiego obozu przesiedleńczego na Głównej, a następnie w strasznych warunkach wywożono ich do Generalnej Guberni. Krystyna Piwańska miała 5 lat, kiedy na początku wojny Niemcy przyszli do jej rodzinnego domu. Posłuchajmy tego wspomnienia.
No po prostu zapukali SS-mani pięściami i raus, raus. I w przeciągu 10 minut musieliśmy się dosłownie... Ja miałam 5, brat 7. Ojciec stary już był. Także, że wie pan co, po prostu, no było straszne, dzieci tym bardziej, nie pozwala nam ani zabrać poduszeczki, nic. Z ojcem byśmy nas wyrzucili ciemną noc, to było w ciemną noc przecież, nie? Chcieliśmy wziąć cokolwiek, nic nie pozwolono i od razu do obozu na Głównie.
Gdzie pani mieszkała, w którym miejscu Poznania?
Na Mielczyńskiego 25. Piękne mieszkanie mieliśmy na trzecim piętrze. Tam byliśmy około miesiąca.
Na Głównej.
A to jakie dosłownie były, proszę pana, warunki straszne. Zimna woda i dosłownie no dziecko musiało się w tym myć. Nie, tam chorowałam i tak dalej. No, pamiętam, że... Przepraszam, taką brzydką rzecz muszę powiedzieć. No jak dziecko siusia w majtki przecież, nie? To w takim, przy wielkim piecu miałam w rękach, trzymałam te majtki, żeby się osuszyły. Także wie pan co? I co, no jeśli chodzi o położenie na betonie, w płaszczach myśmy spali tak, jak myśmy przyjechali, tak nie było nic do przykrycia. Może tyle słomy, tylko co nic, a resztę betonu. Także ojciec ciężko zachorował na nerki i rok potem umarł tam, a mama zabrano do obozu w Ravensbrücku.
I po tym miesiącu gdzie trafiliście?
Po miesiącu do Ostrowca Kieleckiego. To straszna była podróż. W przeciągu, proszę pana, tygodnia jechaliśmy do Ostrowca Kieleckiego w zamkniętym wagonie. To pan może sobie wyobrażać, ani myć, ani nic. Także i nas wyrzucono w Ostrowcu Kieleckim do szkoły na taki ogromny, na ogromną salę, jakieś 10-15 rodzin. I tam my mieszkali, może, bo ja wiem, no, trudno mi powiedzieć, wie pan, to już jak to, bo to człowiek był małym dzieciakiem. Ale proszę pana, w szkole pamiętam tyle, że jak nam dali obiad, krupnik był, to kasza była sina. Pamiętam jako dziecko. No ale jest wszystko. I potem nam poszukano gdzieś tam na Słowackiego 38 Ostrowcu, na Rzecką Kamienną. Tam myśmy mieszkali do końca okupacji. Tam ojciec właśnie zmarł i do dzisiaj leży i był powstanie wielkopolski. Także mama była 5,5 roku, także ani matki, ani ojca byśmy nie mieli, no, strasznie, ale to już, przepraszam, już się po prostu
zruszyłam. Bolesne to.
Bardzo. I proszę pana, matka będąc nawet z Bryku, ich pchali do, jak po zamknięciu obozu, pchali i że pan w głąb Niemiec. I kto, matka już miała powinięte nogi płatami, no ale kto nie mógł, to zastrzelili od razu. Moja mama chciała wejść, ale niestety po niej już deptano. I tylko powiedziała: Jezus Mario, moje dzieci. Ty jak dostała siły i ją wepchnięto i dostała się do Szwecji, ale przedtem jeszcze musieli nad morzem być całą noc, ponieważ były miny na morzu i mogli jechać do Szwecji. No i mama pojechała do Szwecji, nie mając od nas żadnej wiadomości. Także myśmy w ogóle się w cudowny sposób spotkali, ale to po wielkim czasie.
No właśnie, o ten powrót do Polski i Poznania bym chciał zapytać. Kiedy to nastąpiło?
Proszę pana, to ja miałam 11 lat, ale mamy nie poznałam. To przez cudowny chyba mama miała koleżankę panią Gajewską i była z nią w obozie razem. I ona miała kontakty z swoimi dziećmi i oni mieszkali tam, gdzie my, na Kościuszki Narożnik Fredzy. Ona mieszkała na czwartym piętrze, a my w suterynie, bo nie mieliśmy mieszkania, nasze były spalone. Mama zaczęła płakać tam na dworcu, bo przyjechała z nią razem, bo nie wiedziała, gdzie, czy my żyjemy, czy nie żyjemy. Mówi: nie wiem, co z moimi dziećmi, gdzie moja Krysia i Geniu. A ten chłopiec mówi: Krysia i Geniu, a jak się nazywają? Gierlachowscy. No proszę pani, to oni mieszkają tam, gdzie my. Ten chłopiec do nas przyszedł, że wielka radość była, że brat nas ubrał i idziemy na dworzec. Nie zachodni, tylko ten normalnie na dworzec. I brat mówi, ten, który nas chował podczas okupacji z drugiego małżeństwa, mówi: idźcie, czy matka was pozna. Matka poznała. No bardzo się cieszyła, że żyjemy, ale nie pan powie, co za okoliczność, spotkanie w ten sposób, nie? No ale dziękować Bogu, że i miała ciężką pracę. Mimo to, że była w obozie, nikt jej pracy nie pomógł, żeby poszukać. Miała ciężkie trzy prace, sprzątała, bo nie miała zawodu mama. Ale wie pan, co wychowała nas na porządnych dzieci. Ja się wykształciłam, brat się wykształcił i nas nie chciała było. Także, tylko że mama zmarła w 60 roku już na serce. Także rok po ślubie, kiedy była potrzebna u mnie, to zmarła mi. No, ale mamy piękne wspomnienia, bo mama była, mimo że, wie pan, powróciła z tego obozu, to nawet ja, będąc z nią, idąc na ogródek nasz, to proszę pana, biegła ze mną, to ja się śmiałam z tego, jak mama biega szybciej jak ja.
Wspominała Krystyna Piwańska. A za chwilę o wielkich polskich rodach, ziemiańskich i arystokratycznych, przez pryzmat ciekawych spotkań, które przed nami. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić. jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na lupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym slojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie w zapomnienie, tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię w mleczów miękki płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, deszczów siwy splot. Jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno, odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Długą wijącą się wstęgą w ciepłym powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie w zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni, jak włosów miękkich smuga. Niebieskie pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje, i jeszcze czarny od pyłu bitwy czuje, że skrzypce grają w nim cicho, więc idzie ostrożnie, powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące zmroku. I coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń i czuje głos miękki stojący w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki. Kochany, szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Jasnotą rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie i wsie. Przeszyce patli, dym tylko dusi i krzyk wysoki węgle, węgle.
Historia żywa.
Wielkie nazwiska, wielkie polskie rody ziemiańskie i arystokratyczne, ich dorobek i zasługi dla naszego kraju. To unikatowy projekt w ramach ministerialnego programu Patriotyzm Jutra. Cykl spotkań organizuje Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. O szczegółach opowiada kierownik projektu Amelia Korzeniewska, z którą rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
To jest trochę takie wyciągnięcie z niebytu wielkich postaci, wielkiego dorobku arystokracji i wielkich polskich rodów z XIX i XX wieku.
Na pewno, ponieważ moje pokolenie nie miało możliwości słuchania historii tych rodów. Nie bardzo orientuje się w dziedzictwie. Także myślę, że jest to biała plama w polskiej historii, która w tej chwili jest uzupełniona właśnie w ramach tego projektu. Ja powiem jego nazwę. Dla Polski, pamięć o dorobku arystokracji i ziemian polskich XIX-XX wieku.
Pewnie te niektóre nazwiska już zdarzało nam się słyszeć, te najbardziej znane, ale to jest taka wiedza na pierwszy słuch, a potem jest wielka pustka.
Tak, bo jedno na przykład ze spotkań, bardzo mało się mówi o, może tu bardziej w Wielkopolsce, znamy Dezyderego Chłapowskiego, więc wiemy o jego ogromnych osiągnięciach gospodarczych, ale są też osiągnięcia techniczne, takie nowoczesne. Mieliśmy spotkanie w Warszawie poświęcone tramwajom warszawskim. Z tego, co zdążyłam się zorientować, nie ma nigdzie wzmianki o tym, że książę Maciej Mikołaj Radziwiłł był jednym z trzech książąt, który zainwestował w elektrownię warszawską i przyczynił się do powstania pierwszych tramwajów elektrycznych w Warszawie. Także to ogromny sukces.
To powiedzmy technicznie, na czym polega projekt, bo to jest seria spotkań, od tego to się zaczyna.
Tak, technicznie polega to na tym, że spotykamy się w różnych miejscach, pałacach albo miejscach poświęconych tematyce, czyli na przykład w przypadku tramwajów warszawskich było Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie. I z członkami rodzin, ale również z muzealnikami, którzy w tej chwili zazwyczaj dysponują takim pałacem albo dworem, rozmawiamy o tym, co było. Ale okazuje się, że także równie ważne jest powiedzenie o tym, co jest, ponieważ rody ziemiańskie, arystokratyczne w tej chwili bardzo prężnie działają, zakładają fundacje i działają dla dobra Polski.
Czyli to nie jest tak, że odeszły w przeszłość te wielkie nazwiska?
No na pewno w pewnej sferze odeszły, ponieważ na przykład mieliśmy spotkanie w Waplewie Wielkim poświęcone rodowi Sierakowskich. W tym miejscu akurat był to ośrodek polskości, w takim miejscu, powiedzmy sobie, pruskim. Ale z drugiej strony no jest też wiele zapomnianych majątków ziem, jak Kuna, właśnie owych Sierakowskich na Ukrainie. Ogromny majątek Karola Jaroszyńskiego, o którym mówi się, że był największym finansistą w Europie w swoim czasie. W tej chwili no, jest całkowicie zrównany z ziemią.
Mówi pani byli, czyli Sierakowskich już nie ma?
Są, bo był z nami pan Wojciech Starowiejski, który jest potomkiem Sierakowskich i pani Tomaszewska. Hrabina Sierakowska z domu jak najbardziej żyją.
Są też plany spotkanie w Wielkopolsce, poświęcone tutejszym rodom.
Tak, jeszcze przed nami spotkanie z rodziną Chłapowskich. Pałac w Kopaszewie. To był pałac rzeczywiście Chłapowskich, aczkolwiek tu w Wielkopolsce mamy też pałac w Turwi. Mam nadzieję, że remont zostanie szybko ukończony, bo jest duże zainteresowanie tym pałacem, również Chłapowskich.
To są spotkania otwarte? Można przyjść na takie
spotkanie? Tak, zapraszam. To są spotkania otwarte i wolne w tym sensie, że bezpłatne. Mhm.
Możemy się spotkać z przedstawicielami rodów, o których czytaliśmy tak naprawdę na kartach historii.
Tak, i ich potomkami. Na przykład pan Antoni Chłapowski jest dzisiaj bardzo znanym miłośnikiem koni. W Jaszkowie bardzo mocno rozwija ten element swojej pasji, który niewątpliwie przejął z krwią Chłapowskich.
Przypomnijmy, spotkanie z potomkami rodu Chłapowskich 15 listopada o godzinie 12 w pałacu w Kopaszewie. Comme un bonheur, comme un regret.
świecie historii żywej.
Tablica księdza Leona Łagody zawisła w kościele świętego Jakuba, większego apostoła, w Miłosławiu. Aresztowany przez Niemców, przetrzymywany w forcie VII w Poznaniu, wywieziony do Dachau, zmuszony do niewolniczej pracy i okrutnych eksperymentów. Nie stracił jednak ducha aż do męczeńskiej śmierci w obozie. Na uroczystym odsłonięciu tablicy jemu poświęconej był Grzegorz Ługawiak.
Życie księdza Leona Łagody to przykład tego, jak system totalitarny próbował złamać Kościół przez bestialstwo wobec jego duszpasterzy. Z tym, że kapłanowi nie oszczędzono niczego z martyrologii polskich księży, zgadza się proboszcz miłosławskiej parafii ksiądz Krzysztof Redlak.
To prawda. Jak patrzymy na jego losy, to widzimy z jednej strony takie uciemiężenie dramatem i straszliwe pognębienie, ale z drugiej strony myślę, że widzimy też niesamowity heroizm ducha. Nie? Dlatego, że według wszelakich przekazów jego doświadczenie już w obozie, w Dachau, to było doświadczenie człowieka, który przeżywał bardzo świadomie przygotowanie do śmierci. Ten jego jeden z ostatnich listów jest jakby przyjmujący, kiedy on pisze: chciałbym pracować do Polski, chciałbym zobaczyć ojca staruszka, ale jeśli inna jest wola Boża, to niech się wypełni do końca. Pozdrówcie ode mnie Polskę. Myślę, że te słowa mówią wszystko i są świadectwem wielkości ducha człowieka, który nawet w pejzażu z druhem kolczastym potrafił zachować godność swojego człowieczeństwa, był wierny temu, w co wierzył, ocalił nie tylko państwo i przynależność do Chrystusa, ale myślę, że coś o wiele piękniejszego, to co w człowieku może być najbardziej wzniosłe i wyjątkowe. I myślę, że w tych kategoriach go widzimy.
Na uroczystości zjawiło się wielu mieszkańców Miłosławia i powiatu wrzesińskiego. Jeden z nich, Krzysztof Konieczka, uważa, że życiorys księdza Łagody to przykład wierności ideałom.
I to było księdza Łagody najważniejsze, no bo on przecież pozostał na miejscu, on był ostrzeżony, mógł uciekać z Miłosławia, mógł opuścić swoją parafię, mógł opuścić wiernych, ale został tutaj i wiedział, z jakimi konsekwencjami to się wiąże. To jest taki właśnie przykład niezłomności, tej wielkiej wiary w te wartości, które się wyznaje. No i w dzisiejszych czasach te wartości, za które zginął ksiądz Łagoda, który był wierny, one są podważane jak ojczyzna, jak wiara.
Z perspektywy ogromu cierpień, jakich doświadczył ksiądz Leon Łagoda, widać, jak wyjątkowe było jego kapłaństwo, mówi ksiądz Krzysztof Redlak.
Tak jak można pomyśleć sobie, gdyby może uciekł, gdyby znalazł jakieś rozwiązanie, przeniósł się do generalnej guberni. Takie sytuacje miały miejsce, one są znane, prawda, że byli księża, którzy uciekli do generalnej guberni, być może przez to też ocalili swoje życie, mogli tu wrócić, duszpasterzować, dociekali spokojnej starości. On jednak uznał, że ma być ze swoim ludem, że ma być aż do końca i tak tutaj pozostał. I nawet jeśli mamy taki bardzo dramatyczny obraz tego wszystkiego, co go spotyka na tej ostatniej drodze życia, czyli to jest aresztowanie, to jest pobyt w forcie Poznań 7, czyli ten pierwszy obóz koncentracyjny Poznań, warunki okrutne i później Dachau i przeznaczenie go najpierw do pracy na plantacji, bardzo trudnej pracy, to się tak wydaje jako rzecz zupełnie lekka, natomiast tam to ci kapłani służyli za zwierzęta pociągowe dla tej pracy produkcyjnej przy ziołach, które Niemcy tam uprawiali. No i wreszcie wybranie go do tej stacji biochemicznej jako królik doświadczalny. Więc rzeczywiście, jak to wszystko widzimy, te wszystkie sekwencje ze sobą zestawiamy, no to jest obraz skrajnie dramatyczny.
Aresztowanie księdza Łagody było ogromnym wstrząsem dla Miłosławia, przypomina uczestnik uroczystości Grzegorz Głowala.
Mały chłopiec zrobił szkic, rysunek z jego postacią i z całej sytuacji jego aresztowania świadczyło o tym, jaką wielką traumą to było dla społeczeństwa i to dla lokalnej społeczności. Myślę, że nasza młodzież w tych czasach powinna jednak sięgać po tą historię i wyciągać z niej coś też dla siebie.
Zdaniem księdza Krzysztofa Redlaka ofiara księdza Łagody nie poszła na marne i może przynieść owoce współcześnie.
Jak patrzy się na te doświadczenia obozowe kapłanów, którzy w tamtych jakże trudnych doświadczeniach potrafili przez to przejść i przetrwać, to jest coś, co jest niezwykle budujące, ale myślę, że też coś, co nas powinno dzisiaj żyjących skłaniać do jakiejś refleksji i do takiego kroczenia drogą tych, którzy są jakimiś naszymi przewodnikami. To nie tylko w takim wymiarze bardzo duchowym, czy takim, bym powiedział, wzniosłym, moralnym, ale także ludzkim, tak całkiem po ludzku, bo właśnie, tak jak to gdzieś tu też dzisiaj dało się zauważyć, nowa era nie zaczyna się wtedy, kiedy kończą się wojny, ani kiedy na scenę światową nie wchodzą nowi przywódcy. Nowa era zaczyna się wtedy, kiedy rodzi się nowy człowiek. Ci ludzie to byli tacy, którzy pozwolili na narodzenie się nowego człowieczeństwa, nawet w obliczu zagrożenia śmiercią.
Inny uczestnik uroczystości, Michał Sypniewski, uważa, że życiorys księdza Leona Łagody to przykład historii żywej.
Takie postacie jak ksiądz Łagoda dają świadectwo żywej historii, gdzie możemy to dotknąć, zobaczyć i poczuć właśnie tą niezłomność, że zwykły człowiek, zwykły kapłan po prostu pozostał kapłanem i to czyni go wielkim.
Prezes Wrzesińskiego Klubu Gazety Polskiej Piotr Borowicz mówi, że tablica księdza Łagody w Miłosławiu to część większej akcji upamiętniania bohaterskich kapłanów.
Ta akcja tego upamiętnienia to jest taka też szersza akcja zaporządkowana na ziemi wrzesińskiej. Zostali upamiętnieni księża męczennicy w zeszłym roku we wrześniu. Teraz tutaj mamy upamiętnienie księdza Leona Łagodę w Miłosławiu. Także są plany upamiętnienia księdza dziekana Jana Szlachty we wrześniu. Także przywracamy pamięć o tych duchownych, którzy cierpieli za wolność ojczyzny.
Nigdy za wiele przypomnień o naszej tysiącletniej historii, a jeśli jest ona przedstawiona w atrakcyjny, niebanalny sposób, to zawsze można liczyć na odpowiedni odzew. Proponujemy przystanek przy gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Z autorką wystawy, dr Julią Wesołowską, rozmawiała Grażyna Wrońska.
Zależało nam trochę na tym, aby wpisać tę historię Polski, tysiącletnią historię, w kontekst europejski.
Zaskakujący jest ten tytuł.
Zdarzają się też przejęzyczenia, bezcenne głowy, bezcenne korony.
Bezcenne głowy to zwrócenie uwagi na ciężar kierowania państwem.
Przede wszystkim jest to projekt archiwów państwowych i zależało nam, żeby on był ogólnopolski, no bo to tysiąclecie obchodzimy w całym kraju.
Zachowały się niezwykle cenne dokumenty.
Spójrzmy na Poznań, który w czasie II wojny światowej stracił przeszło 90% zasobu. To jest niewyobrażalna ilość, a mimo to jesteśmy w stanie stworzyć takie materiały, czy to wystawy, czy publikacje, które zawierają ogrom tych rzeczy, no i właściwie są bez precedensu, o czym też świadczy wpisywanie tych dokumentów na listę UNESCO. Tutaj w Poznaniu mamy na przykład Księgę Zastępcy Króla, jedyną, która się zachowała prawdopodobnie w całej Europie.
Proszę nam bliżej przedstawić ten ewenement.
Księga Zastępcy Króla to jest księga sporządzona przez jednego z zastępców Władysława III, zwanego później Warneńczykiem, w XV wieku, między 1440 a 1447 rokiem, wojewoda wielkopolski, wyznaczony tutaj jako zastępca króla na tę ziemię, spisał osobną księgę, która zachowała się, no i mamy ją do dziś w doskonałym stanie.
No są też stare pieczęcie, prawda?
Tak, przepięknie zachowane pieczęcie, głównie lakowe, od Władysława Jagiełły po królów elekcyjnych. Przepiękne, które tak naprawdę no, staraliśmy się pokazać w jak największym powiększeniu, bo tutaj niekoniecznie liczy się zapis, ale liczy się przede wszystkim piękna grafika.
W Poznaniu jest bardzo cenna pieczęć mówiąca o początkach miasta.
To jest nasza najstarsza pieczęć, konkretnie tłok pieczętny, czyli to, czym odciskamy pieczęć. Z XIV wieku używana praktycznie przez 300 lat działania magistratu poznańskiego, wykonana z mosiądzu i złota. To jest takie nasze cymelium w tej kolekcji pieczęci, bardzo chętnie ją pokazujemy. Najlepiej chyba jest znana z tych kopii, które wykonuje prezydent miasta dla najbardziej zasłużonych mieszkańców. dokumentów, także u nas jest oryginał. Chyba nie sposób nie wspomnieć o naszym najstarszym dokumencie, który jest tutaj w Poznaniu, jest najstarszym dokumentem w archiwach państwowych, czyli wystawionego dla klasztoru cystersów w Łeknie przez rycerza z Byluta, dokumentu uposażającego ten klasztor z 1153 roku.
Mówimy tutaj o tej najstarszej polskiej historii, ale przecież przygotowywała Pani wespół z pracownikami z różnych części kraju wystawę, która mówi też o dalszych losach, sięgając do współczesności.
Dokumenty, które mówią na przykład o pierwszych wolnych wyborach, o wejściu Polski do NATO, do Unii Europejskiej.
A sięgając jeszcze do wielkopolskiej historii, no to wiadomo, powstanie, praca organiczna,
tak.
XIX wiek.
Tematy, które towarzyszą przy okazji innym wystawom, bo możemy przecież tutaj o tej działalności powstańczej, czy dobroczynnej, czy społecznej Wielkopolan mówić właściwie cały czas. A przy okazji nie sposób było nie wspomnieć o doskonałym zbiorze fotografii z powstania wielkopolskiego, którą mamy u siebie w archiwum, która jest w całości udostępniona na stronie Szukaj w archiwach, więc każdy może ją przejrzeć, a tutaj to był dosłownie drobny elemencik tej wystawy, ale oczywiście godny wspomnienia. Na wystawie jest taki element interaktywny w postaci kodów QR, to znaczy można sobie zeskanować ten kod i on automatycznie przenosi do kolekcji, które my jako archiwiści tworzymy, więc jak najbardziej potem już można pracować samodzielnie.
Wystawę warto zobaczyć, jest dostępna tylko do 14 listopada. Za chwilę gościć w studio będziemy badaczkę 20-lecia międzywojennego Justynę Żarczyńską. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. If I were a rich man, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. He
And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Justyna Żarczyńska, pisarka i badaczka dwudziestolecia międzywojennego. Razem z nią przenosimy się teraz do roku 1933.
Kuźnia przebojów. Dzisiaj przenosimy się do listopada 1933 roku. To wtedy w Nowym Kurierze ukazał się artykuł "Tworzymy przeboje w kuźni szlagierów pod kaktusem". Artykuł został napisany przez tajemniczego dziennikarza podpisanego jako Mikado, a akcja z całego zdarzenia, którego był świadkiem, to Plac Wolności 14A, gdzie mieściła się taka kuźnia przebojów, jak to określono w tym artykule, w Instytucie Krzewienia Sztuki, a konkretnie w kawiarni pod kaktusem. Działali artyści, którzy ubarwiali i urozmaicali życie artystyczne Poznania, próbując swoich sił między innymi w satyrycznych piosenkach, utworach rewiowych, tworząc nowe przeboje i trochę siłując się, czy stając do rywalizacji z artystami warszawskimi, którzy w tamtym czasie zdecydowanie przodowali w tworzeniu tego rodzaju przebojów i atrakcji, rozrywek dla różnych wielbicieli talentów wszelakich. Bohaterami tego artykułu są Stanisław Dzięgielewski, dyrygent, który tutaj pojawia się jako kompozytor, pianista. Gwidon Miklaszewski, znany przede wszystkim jako rysownik, humorysta, ale tutaj występujący w roli autora tekstów. Ludomir Szeliga-Budziński, który był między innymi reżyserem dźwięku w Poznańskim Radiu, a tutaj pojawia się jako pianista numer dwa. Oraz Henryk Sokół, którego zadaniem było wyśpiewanie tego, co wcześniej wymienieni panowie co stworzyli. Opis pracy panów wyglądał bardzo charakterystycznie. Pozwolę sobie przeczytać fragmenty tego, jak uwiecznił to dziennikarz Nowego Kuriera. Po chwili zaczyna szaleć orgia tonów. Duet Dzięgielewski-Budziński gra swoją popularną wiązankę szlagierów. Szyby drżą, ściany wyglądają prawie jak mury Jerycha, filiżanki kaktusowe podrygują śmiesznie na szklanej tafli stolika, a oni nic. Każdy silniejszy akord przyprawia biedne pianino o przedśmiertną febrę. Drugie pianino miota się w bezsilnej złości i kłapie klawiszami jak rozeźlony wilk. A oni nic. Tak opisywał to Mikado. Oprócz tego, że tworzono muzykę, to oczywiście konieczne było stworzenie odpowiedniego tekstu. Panowie mówili o swoich inspiracjach. Tutaj przodowały między innymi tematy z życia wzięte, a także relacje z kobietami. Fragmenty tych utworów, które wtedy tworzyli, również zostały opublikowane. Na przykład "Nie wiem, czy ciebie znam", "Ciebie z mych złotych śnień", "Miłości naszej zadał kłam", "Nowy znów dzień". Tego typu utwory. Co też bardzo ważne, pojawia się taka wzmianka, taki wtrend, właśnie porównujący tych poznańskich artystów do artystów warszawskich. Odniesiono się m.in. do Mariana Hemara czy Andrzeja Własta. Jak wiadomo, panowie byli wtedy też tym jednymi z ważniejszych twórców utworów kabaretowych w Warszawie. Co bardzo ważne, ten konkurs poznańsko-warszawski, ta rywalizacja trwała w najlepsze i co więcej, chociaż panowie tutaj tak się w różny sposób wypowiadali o tych szlagierach warszawskich, zarzucając im, że wszystkie są do siebie podobne, to na koniec pojawia się takie zapewnienie, że ich utwory, które właśnie tutaj pod Kaktusem były tworzone, będą miały swoje premiery i będą również rozbawiały warszawską publiczność.
Opowiadała Justyna Żarczyńska, która ze swoimi historiami z międzywojennego Poznania wróci już za 2 tygodnie. A za chwilę spacerownik poznański, najpierw jednak coś z dawnych lat. Kultowa Zielona Budka, tradycyjne miejsce spotkań i dwa teatry w jednej nazwie. W dzisiejszym spacerowniku o jednym z lubianych przez poznaniaków punktów na mapie Poznania. Zapraszają Łukasz Kazimierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Panie Pawle, może byśmy się spotkali na Teatralce?
Tak, to doskonałe miejsce spotkań. Od 30 lat wielokrotnie się tam spotykałem. Tam spotkałem moją żonę, więc miejsce fantastyczne.
To nie wiedziałem, że aż tak osobistych historii dotykam. Tak czy owak, dziś most teatralny, bo o nim mówimy, będzie bohaterem kolejnego spacerownika. Most, który tak naprawdę jest w miejscu, w którym mostu wody, tego klasycznego połączenia, nigdy nie było w Poznaniu.
Tak. Rozmawialiśmy na początku naszych spotkań na temat tej rzecznej, wodnej historii Poznania, która jest niezwykle bogata i najwyraźniej poznaniacy bardzo za nią tęsknią i dlatego nawet wiadukty w naszym mieście nazywane są mostami, bo most teatralny, podobnie jak jego sąsiedzi, most uniwersytecki czy dworcowy, to są po prostu wiadukty przerzucone ponad torami kolejowymi, natomiast no, nikt z poznaniaków nie nazwałby tych obiektów wiaduktami, bo to są nasze ukochane mosty.
próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądał tamten kawałek Poznania, kiedy była twierdza Poznań, która całkowicie właściwie zacieśniła ten Poznań do takich wąskich gardeł, gdzie nie dało się oddychać architektoniczną przestrzenią. Dopiero na skutek zlikwidowania tej fortecznej części Poznania mógł powstać most teatralny. To się wydaje niesamowite, bo tak jakby tam było od zawsze.
Tak, no to znaczy wyobrazić sobie jest to dość prosto, bo to były po prostu wały, na których rosły krzaki, drzewa i możemy przejść się na Cytadelę i zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało wtedy tutaj, bo to był po prostu koniec miasta, koniec twierdzy i dalej były już pola i wsie, bo wtedy Poznań kończył się na torach kolejowych. Tory kolejowe właściwie okalały Poznań. I to właśnie nie tory odcięły centrum Poznania, tylko twierdza, która zaczęła powstawać pod koniec lat 20. Tam powstały forty. Poznań był Festung Posen, był jedną z najważniejszych twierdz, a być może nawet najważniejszą na wschodniej granicy Rzeszy. I miasto było zamknięte w tym pierścieniu. Rzecz cała zmieniać się zaczęła w roku 1900, kiedy podjęto decyzję o zburzeniu obwarowań, otwarto miasto, włączono do niego nowe dzielnice, czy tam dotychczasowe wsie, Łazarz, Wildę i Jeżyce, no i zaczęła się ekspansja Poznania.
Tak naprawdę można też połączyć powstanie mostu teatralnego z rozwojem kolejnictwa.
Tak, aczkolwiek linia kolejowa powstała w latach 40. XIX wieku i przez kolejne 60 lat nikt nie odczuwał potrzeby przerzucania nad nią mostu. Także ona sobie tam biegła do Kluczborka, potem do Gniezna, do Torunia, do Bydgoszczy. Natomiast mostu nie było. Potrzeba mostu pojawiła się właśnie wraz ze zburzeniem obwarowań. Zaczął być budowany nowy Poznań. Powstała przede wszystkim dzielnica zamkowa, Forum Cesarskie, które było najbardziej reprezentacyjną przestrzenią. No i tutaj powstał Zamek Cesarski, powstały budynki uniwersytetu, powstał ten wielki budynek Raiffeisena, w którym jest obecnie Akademia Muzyczna, powstało Kolegium Maius, w którym była komisja kolonizacyjna i wreszcie zwieńczenie tego całego projektu, powstał Teatr Wielki. Piękny, fantastyczny, nawiązujący do antycznych, starożytnych teatrów. I ten teatr stał na całkowitym uboczu. I wtedy zbudowano most teatralny. On powstał nawet chwilę wcześniej, bo w 1906-1907 roku.
No tak, ale zbudowano nad wielką dziurą, którą wybudowano na potrzeby kolei.
Tak, nad wielką dziurą, tak, bo tam się kończyło miasto. I właściwie wtedy, jak powstał teatr, który domykał to całe fantastyczne
teatr
założenie.
Teatr na końcu miasta.
Teatr był teatrem na końcu miasta. No i wtedy była konieczność zbudowania tego mostu. Most nawet powstał chwilę wcześniej, bo w latach 1906-1907 i tak naprawdę można byłoby sobie zażartować, że ten most teatralny też połączył dwa teatry, bo wtedy właśnie w 1906 roku otwarto teatr nowy obecny, także taki teatr burleskowy, teatr popularny, natomiast w 1910 czarodziejskim fletem zainaugurował swoją działalność Teatr Wielki.
Historia żywa.
Czy bardziej w takim razie ta teatralność w nazwie mostu bierze się od Teatru Wielkiego czy od Teatru Nowego? Bo nie, odległość...
No, zdecydowanie od Teatru Wielkiego jednak.
To już mamy wyjaśnione
tutaj
w takim
zdecydowanie.
Razie.
Natomiast jakby jest to taka ładna opowieść o dwóch teatrach, które były zbudowane. I zwróćmy jeszcze uwagę, bo my sobie dzisiaj jeszcze tego nie uświadamiamy. Myślę, że jest to kwestia dekady i jakby to się już nam naprawdę wyłoni, że te nowe dzielnice, które były budowane, te Jeżyce, ten secesyjny Łazarz przede wszystkim, to był taki poznański West End. To
były ładnie te, nazwane.
Tak, to były te bogate zachodnie dzielnice. U nas jednak to było bardzo ważne, bo u nas wiatry wieją od zachodu, więc cały ten, że tak powiem, miejski smród był wywiewany na wschód, a dzielnice zachodnie były dzielnicami bogatymi. I dlatego to połączenie dzielnicy cesarskiej z tą zachodnią częścią miasta było bardzo ważne i tą przeprawą był właśnie most teatralny. No i ten most w tej formule z 1908 roku funkcjonował cały okres międzywojenny i dopiero w 1945 roku w czasie walk o zdobycie twierdzy poznańskiej został zniszczony. Ale zniszczony został nie do końca, bo on był taki obwieszony nad tymi torami kolejowymi, więc po wojnie go wzmocniono, trochę naprawiono. W latach 60. przeszedł natomiast generalny remont i wtedy utracił te swoje piękne, zabytkowe elementy i takim prostym, zwyczajnym mostem, po którym jeździły tramwaje, chodzili ludzie, jeździły samochody, był przez kolejne lata. Samochody jeździły po tym moście do 1987 roku. W tym roku właśnie ze względu na to, że te obciążenia były zbyt wielkie, ruch samochodowy zablokowano i w tym roku też ten most, mimo że on był takim cieniem samego siebie, wpisano do rejestru zabytków.
Wcześniej jeszcze tragiczna historia z czasów stanu wojennego, upamiętniona w tej chwili w tablicy, która znajduje się przy moście.
Tak, w 1982 roku podczas jednej z demonstracji sprzeciwu wobec stanu wojennego ZOMO śmiertelnie pobiło młodego poznańskiego dziennikarza Wojciecha Cieślewicza. 10 lat później, w 1992 roku, upamiętniony został tablicą, która do dziś znajduje się na moście.
A ja jeszcze dodam dziennikarsko, że 2 tygodnie temu umorzono śledztwo w tej sprawie z powodu trudności w wykryciu konkretnych sprawców. Sąd uznał między innymi, że to z powodu działania ówczesnych organów władzy, no i też tych organów siłowych. Dochodzimy do momentu ważnego, kiedy most przestaje być mostem, powstaje zupełnie nowa, właściwie rekonstrukcja tego, co cieszyło oczy mieszkańców Poznania na początku XX wieku.
Tak, to była jedna z takich pierwszych pięknych rekonstrukcji. Ona była przeprowadzona w latach 1994-95. Tutaj pracownia Ewy i Stanisława Sipińskich przygotowała projekt i most został właściwie zrekonstruowany, wizualnie został przywrócony do tego wyglądu, który miał pierwotnie i właściwie w tej formie cieszymy się nim do dnia dzisiejszego. Jeżdżą po nim tramwaje, jeżdżą rowery, a także autobusy nocne, no i przede wszystkim chodzą piesi, także to jest most, który jest bardzo lubiany przez studentów, bo się wychodzi z tego wielkiego parku otoczonego budynkami uniwersyteckimi.
Bujnie życie nocne kwitnie wokół
kwitnie
tego mostu.
Życie nocne, oczywiście jest słynna teatralka po jednej stronie mostu, a po drugiej słynna budka z zapiekankami.
Kto to wymyślił, panie Pawle, teatralka? No zielona budka, tak oczywiście, ale teatralka to określenie.
Teatralka to jest określenie, które pojawiło się w okresie międzywojennym i ono opisywało właśnie sam most teatralny, bo ta teatralka była takim miejscem spotkań i właściwie ludzie umawiali się na teatralce.
Do zobaczenia zatem, proszę państwa. Kto wie, może się i my spotkamy.
Spotkajmy się na tej teatralce.
Spacerownik poznański.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze w poniedziałek po godzinie 23. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję państwu. Jacek Butlewski, dobranoc.
Historia Żywa.